Dzisiaj się jeszcze będziemy uczyć pieśni nowej, ładnej, więc nie chcę zabierać za dużo czasu, aczkolwiek no, zrobiłem sobie problem, bo mam dużo czytania, a będziemy dzisiaj przede wszystkim, w zasadzie praktycznie cały czas w Ewangelii Marka, w różnych miejscach. I tak może troszkę się przygotujemy duchowo na zbliżające się święta. Może to jakąś refleksję wywoła u nas. Dobrze by było, idąc na Ewangelię Marka, powiedzieć parę faktów na jej temat. To jest najstarsza i najkrótsza Ewangelia. Mówi się, że głównie jest skierowana do pogan, bo różne na przykład zwyczaje żydowskie są tłumaczone, żeby ludzie, którzy nie związani z tradycją żydowską, wiedzieli, o co może chodzić. Marek jest uznawany za autora, aczkolwiek wiadomo, jak to zwykle bywa, są bardzo różni ludzie, bardzo w różny sposób próbują dociekać, czy tak jest, czy nie jest, i wprowadzając zamęt. Ale jako chrześcijanie nie powinniśmy się tego bać i udawać, że takich rzeczy nie ma. Marek nie był świadkiem większości tych wydarzeń, przynajmniej spisał przede wszystkim świadectwo Piotra, który był przy tych wydarzeniach, i on spisywał jego wspomnienia. Wiemy także z takich historycznych informacji, był taki człowiek, który nazywał, miał takie nieco zabawne imię, papiarz. I on żył w czasach, jeszcze w czasach, kiedy Piotr żył. I wiemy z jego jakiegoś świadectwa, tego co opowiadał, tego co zapisywał na ten temat, że wiele z tych opowieści Piotra było bardzo tak niesystematycznie opowiadanych. On różne rzeczy opowiadał w różnych momentach, Marek to spisywał z dużą dokładnością. I Marek bardzo się starał, żeby niczego nie pominąć i nie przekręcić. Tak o tym mówił papiarz, który widział te zdarzenia. Tak więc wiemy na pewno, że w Ewangelii Marka nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta chronologia jest na 100% zachowana. Ale dobrze wiemy, jak to jest, jak się opowiada wydarzenia z własnego życia na przykład. Jeśli bym wam zadał zadanie opowiedzieć po kolei, co się wydarzyło w waszym życiu między 2005 a 2015, no to życzę powodzenia. Tak więc raczej by to było bardzo trudne, nawet jeśli to były bardzo znaczące momenty w waszym życiu. No ale jako wierzący ludzie wierzymy, że skompletowanie tej Ewangelii działo się pod wpływem Ducha Świętego, i to, co możemy dziś przeczytać, cały ten tekst, jest rzeczywiście stworzony, napisany przez Marka, zebrane te wszystkie informacje, zredagowane tak, jak Pan Bóg chciał, żebyśmy je dzisiaj mogli zobaczyć. Chciałbym zwrócić na taką jedną rzecz uwagę. Będziemy trochę skakali po Ewangelii Marka. Nie wiem, czy to jest zamierzone przez Marka, czy taki sposób narracji, w którym jest pewna sekwencja wydarzeń. Ona się powtarza 4 razy, a mianowicie jest ta sekwencja wygląda tak. Najpierw jest nauczanie Pana Jezusa, następnie jest jego dowód boskości, wywołujący strach u obserwujących ten dowód do boskości, i na tym przede wszystkim się skupimy. A następnie jest fragment mówiący o uwolnieniu i uzdrowieniu. I są takie w Ewangelii Marka 4 wydarzenia, które to pokazują. I przeczytamy sobie, skupiając się przede wszystkim na tych fragmentach, których jest dowód boskości wywołujący strach. I to będzie pierwszy fragment, to będzie 4 rozdział, od 35 wiersza i dalej. Czwarty rozdział, 35 i dalej. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły im. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na bezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich i strach wielki i mówił jeden drugiego: Kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? I zwróćmy uwagę na to, że zdjął ich wielki strach i mówili, i dziwili się temu, co się wydarzyło. To jest pierwsze wydarzenie. Drugie wydarzenie mamy w 6 rozdziale, od 49 wiersza. Czy wcześniej, aczkolwiek przeczytamy sobie od, albo może przeczytajmy od 45, niech będzie. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsaidy, podczas gdy on sam odprawił lud. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyprzedzić. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedłszy do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Należy zwrócić uwagę na to, że w tym fragmencie odnosi się do poprzedniego wydarzenia, czyli nakarmienia 5000. I byli wstrząśnięci, jak jest napisane, bo nie rozumieli tego cudu z tymi chlebami. I jeszcze wcześniej widzieliśmy, że Pan Jezus mówił: Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. A to dlatego, że go widzieli i przelękli się w 50 wierszu. Kolejne wydarzenie jest w 9 rozdziale od 2 wiersza. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i prowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się jak tak śniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty, Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: A ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. Może do tego momentu. I jeszcze jest jedno takie wydarzenie. 16 rozdział. Od 1 wiersza. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro zeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. I mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego, wstał z martwych, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A wyszedłszy, uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie. I nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Punkty wspólne tych 4 fragmentów to jest strach, wstrząśnięcie, lęk taki wyraz zetknięcia z niewytłumaczalnym zjawiskiem. Czymś, co przekraczało ich oczekiwania, wyobrażenia, rozumienie świata. No nie byli, patrzyli na to i nie byli w stanie po prostu zrozumieć, o co chodzi. Dlaczego? Co się dzieje? Przecież to jest pogwałcenie wszelkich praw świata, w jaki sposób funkcjonuje. Drugim takim, można punktem wspólnym powiedzieć, było to, w jaki sposób poszczególnych po kolei tych historiach przebiega narracja. W pierwszej historii mamy pytanie, czemu się boją? Czy jeszcze nie rozumieją? W drugiej historii jest wezwanie do zaufania. Ufajcie mi, jam jest, nie bójcie się. W trzeciej historii, czyli przemienieniu, Pan Bóg potwierdza boskość Pana Jezusa, mówiąc, że to jest Jego Syn umiłowany, Jego słuchajcie. A w czwartej historii, w zmartwychwstaniu, słyszymy, żeby się nie trwożyć, ponieważ On zmartwychwstał, pokonał śmierć. Zwróćmy uwagę jeszcze raz od początku. Pierwsza historia, uciszenie burzy. Jest, tak jak mówiłem, jest taki pewien schemat się okazuje. Najpierw jest nauczanie, potem jest dowód boskości wywołujący strach, a następnie jest uwolnienie i uzdrowienie. I więc tak, na początku mamy czwarty rozdział. W czwartym rozdziale, przez brak czasu i nie będę czytał tego wszystkiego w całości, ale wierzę, że znamy tę historię, a bardziej chodzi mi o cały kontekst, jak na to spojrzeć, a szczegóły, jeśli ktoś będzie chciał, zawsze może sam na nie spojrzeć. Więc tak, pierwsza historia. Jest najpierw nauczanie. Jest podobieństwo o siewcy, jest potem podobieństwo świecy pod korcem, potem podobieństwo ziarnku gorczycy. Następnie jest uciszenie burzy jako dowód boskości wywołujący strach, a na końcu jest uwolnienie, opętanie w krainie Gerazeńczyków, człowieka, który był opętany nieczystym duchem legionem, który potem wszedł stado świń. Może przeczytajmy od 5 rozdział, od 12 wiersza i dalej. I prosiły go duchy mówiąc, poślij nas te świnie, abyśmy w nie mogli wejść. To mówi ten duch nieczysty legion. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły świnie i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza. A było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany przy zdrowych zmysłach. Ten, którym był legion demonów i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach i poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. Więc na początku Pan Jezus po kolei, jak ta historia, jaka jest narracja, to są wydarzenia po kolei. Najpierw jest nauczanie o sprawach ważnych. Następnie jest fragment, którym uczniom pokazuje wywołujący strach dowód swojej boskości. Następnie jest uzdrowienie człowieka opętanego. Możemy z tej historii wywnioskować taką rzecz, że uzdrowienie jest dla wszystkich, ale nie wszyscy chcą go przyjąć, ponieważ czasami inne rzeczy są ważniejsze od uwolnienia od zła. Uwolnienie jest także dla pogan, a wiemy, że ta historia działa się u pogan, ponieważ u Żydów nie pasie się świń, a dziesięciogród to jest pozostałość, to są helenistyczne miasta, w których żyli nie Żydzi oraz mniejszość żydowska. Mamy drugą historię, chodzenie po wodzie. I tutaj ten schemat wygląda w taki sposób. Powracają uczniowie, to jest 6 rozdział, powracają uczniowie z misji, do którą wysłał ich Pan Jezus. Mieli odpłynąć łodzią, żeby odpocząć, ale ludzie, którzy gdzieś tam byli, ich zauważyli i tak ich wyprzedzili i Pan Jezus się nad nimi ulitował i zaczyna nauczać. ale nie jest napisane, to jest 6 rozdział, 34 wiersz, no nie jest napisane, o czym naucza. Jest napisane, że naucza. Następnie jest nakarmienie 5000. Potem jest fragment, w którym Pan Jezus chodzi po wodzie. A potem jest napisane, że Pan Jezus uzdrawia wielu w Genezaret. Możemy wywnioskować z tego, że uwolnienie, uzdrowienie jest dla wszystkich, ponieważ wszyscy, którzy pragną, wszyscy, którzy pragnęli do Niego przyjść, wtedy zostali uzdrowieni. Pan Jezus nakarmił każdego potrzebującego. Dla nikogo niczego nie zabrakło. I każdy został uzdrowiony. Mimo tego czytamy, że uczniowie tego nie rozumieli. Mimo, że także był dowód tego taki namacalny, taki ponadnaturalny, że Pan Jezus jest rzeczywiście Synem Boga, tym oczekiwanym Mesjaszem. Trzecia historia to jest przemienienie. Najpierw Pan Jezus naucza, opowiadając o swojej śmierci, wzywa do naśladowania Go i podążania za Jego słowami. Następnie jest historia przemienienia Pana Jezusa, którą czytaliśmy. A następnie jest, zaraz po tej historii, jest uzdrowienie epileptyka. I przeczytajmy sobie fragment z 9 rozdziału, od 21 wiersza. Można by było całe, ale żeby nie przedłużać tego za mocno, przeczytamy sobie rzeczywiście od... Albo dobrze, całe, niech będzie, bo rzeczywiście kontekst może uciec. Od 14 wiersza. I przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie rozprawiających z nimi. I wnet wszyscy lud, ujrzawszy go, zdumiał się i przybiegłszy, witał go. I zapytał ich, o czym z nim rozprawiacie? Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu. Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł mówiąc, rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. A gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać. A on, upadłszy na ziemię, tarzał się i z pianą na ustach. I zapytał ojca jego, od jak dawno to się z nim dzieje? A on powiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to... Wszystko jest możliwe dla wierzącego. I zaraz zawołał ojciec chłopca. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiera, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I może na tym miejscu zatrzymam się. Możemy z tego wywnioskować, że uzdrowienie i uwolnienie jest dla wszystkich, którzy uwierzą i proszą o nie. Proszą o wzmocnienie wiary. U ojca tego chłopca determinacja jest tak duża, że prosi Pana Jezusa o pomoc w tym, żeby wyzbyć się swojego własnego niedowiarstwa. Jest czwarta historia, gdzie ta klamra jest dużo większa tego takiego schematu. Najpierw na Górze Oliwnej był ze swoimi uczniami. Naucza i ostrzega o końcu świata. Wzywa do czujności. To jest 13 rozdział od 3 do 37 wiersza. Następnie jest cała ta historia, w której jest przygotowanie do śmierci. Śmierć Pana Jezusa i zmartwychwstanie. A potem powinniśmy zauważyć, że co powinno być dalej? Następne powinno być uzdrowienie, uratowanie duszy człowieka i wezwanie do głoszenia Ewangelii. W 16 rozdziale, 15 i 16 wiersz jest napisane i rzekł im, idąc na cały świat, Głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Chciałem tak pokazać właśnie taki pewien schemat opisywania, pewien schemat narracji Marka, czy może po prostu rzeczywiście ta historia tak się opisywała. Najpierw Pan Jezus uczy o ważnych sprawach. Uczy o sprawach kluczowych dla naszego życia, uczy o sobie, wydaje ostrzeżenia. Następnie uczniom pokazuje wydarzenie, które wykracza poza ich rozumienie. Także i widzimy w 16 rozdziale kobiety także zobaczyły coś, co kompletnie wykracza poza ich rozumienie. Udowadniając w ten sposób swoje boskie pochodzenie, a w ostatniej historii pokazując w zasadzie zakończenie, pokazując w jaki sposób rzeczywiście Pan Jezus pokonuje śmierć i zmartwychwstał. A na końcu jest fragment, każdej z tych historii, która mówi na temat uwolnienia i uzdrowienia. W pierwszej historii widzieliśmy że został uwolniony i uzdrowiony człowiek, który był w sytuacji beznadziejnej. Nie był Żydem. Widzimy, że ludzie, którzy stamtąd byli, wcale nie chcieli przyjąć tego zbawienia, ponieważ przyszli i kazali Panu Jezusowi, żeby jednak stąd już poszedł. Nie interesowało ich to, że ten człowiek został uwolniony, że ten człowiek doznał uzdrowienia, już nie jest tak spętany przez demona. W drugiej historii jest rzeczywiście kolejny raz naucza Pan Jezus. Nie wiemy o czym, ale naucza. Następnie jest nakarmienie 5000. Pan Jezus chodzi po wodzie. Znowu ich zaskakuje. Są wystraszeni. Jest wiele uzdrowień w Genezare. Uzdrowienie jest dla wszystkich, którzy rzeczywiście przyjdą i chcą. Potem jest wezwanie, opowiada o swojej śmierci, wzywa do naśladowania i podążania za jego słowami. Jest przemienienie, które wywołuje strach. Piotr zaczyna mówić jakieś rzeczy pod wpływem tego lęku i następuje, jest uzdrowienie epileptyka, w którym ojciec mówi: wierzę, pomóż memu niedowiarstwu. Każdy, kto uwierzy, może doznać uwolnienia. A na koniec jest historia, w której Pan Jezus pokonuje śmierć i zmartwychwstanie. Poprzedzają nauczanie, ostrzeżenie o końcu świata i wezwanie do czujności. A po zmartwychwstaniu Pan Jezus wzywa do tego, żeby uzdrawiać, uwolnić swoją duszę, ale i duszę innych ludzi poprzez głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Dlaczego, widząc takie rzeczy, ci uczniowie nie wierzyli? Można by było zastanawiać się, my jesteśmy mądrzy, bo znamy tę historię, znamy to, jak się to wszystko odbywało. Wydaje mi się, że dobrą odpowiedź na to wszystko podaje Jan w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, 18 wiersz. Miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. I tu nie jest mowa o bojaźni Bożej, to jest zupełnie inna rzecz. Oni rzeczywiście wypełniało ich życie lękiem przy tych historiach, bo oni nie rozumieli, co się dzieje. Wydaje się, że brakowało im miłości. Nie rozumieli jeszcze tego, dlaczego Pan Jezus przyszedł i co tak naprawdę musi wycierpieć i z jakim przesłaniem idzie dalej. A jaka jest obietnica dla miłości, obietnica miłości dla ludzi, którzy nie widzieli uciszania burzy, chodzenia po wodzie, przemienienia czy pustego grobu? Można by było zacytować z pierwszego listu Piotra, tego samego Piotra, którego wspomnienia spisywał Marek, 8 i 9 wiersz. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Te nadchodzące święta i ten czas to zawsze jest taki dobry moment, żeby spojrzeć na nauczanie Pana Jezusa i dostrzeżenie Bożego działania. Bo zauważcie, jak ważne są te rzeczy, które Pan Jezus mówi w swoim nauczaniu. Następnie potwierdza swoje pochodzenie, nie tylko On, ponieważ w trzeciej historii, w przemienieniu, Pan Bóg sam mówi z nieba, że to jest Jego Syn. W czwartej historii, czyli w historii, gdzie kobiety przychodzą do grobu i widzą, co się wydarzyło, i w strachu odchodzą, bojąc się, widzimy rzeczywiście, że ta historia ma swój obraz taki końcowy, że widać to pokonanie tej śmierci przez Pana Jezusa. I widząc, że w tym uzdrawianiu, uwalnianiu rzeczywiście widzimy różnych ludzi, którzy z różnymi intencjami przychodzą i dla każdego, który chce, rzeczywiście ono jest dostępne. Czy patrząc na swoje własne życie też widzimy taki może schemat? Czy jak widzimy nauczanie Pana Jezusa, czytamy je? Czy zauważamy czasami niestworzone rzeczy w naszym życiu, których nie możemy zrozumieć, a może nie chcemy ich zauważyć czasami? Czy może na przykład właśnie patrząc, czytając Ewangelię Marka i oglądając, uczestnicząc w tej historii, w taki sposób patrząc na to, jak Marek nas z nią prowadza, czy możemy to zauważyć, rzeczywiście to niesamowite udowodnienie boskości Pana Jezusa? I czy rzeczywiście widzimy, że w tym wszystkim na koniec Pan Jezus ma moc uzdrowienia? Uzdrowienia duszy człowieka, uzdrowienia we wszystkich jego, dla każdego, który rzeczywiście chce. Czy widzimy, że jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii? Czy widzimy, że te wszystkie rzeczy składają się w jedną całość w naszym życiu? Jest to oczywiście bardzo trudne, szczególnie, że rzeczywiście możemy pewnej rzeczy nie zauważać, możemy mieć problem w spojrzeniu i możemy zawołać, tak jak ten ojciec tego chłopca: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Możemy odpowiadać na te pytania, które padają. Możemy starać się je zauważyć. W pierwszej historii, dlaczego nie wierzycie? Dlaczego jeszcze tego nie zauważacie? Czy zauważamy rzeczywiście te potwierdzenia, które mówią na temat tego, że wszystko jest możliwe dla wierzącego, co też temu ojcu chłopca mówi Pan Jezus? To jest, myślę, że taki dobry temat do refleksji, kiedy będziemy czytali o tym, jak ten grób jest, i będziemy wspominać o tym, jak ten grób jest pusty, czy rzeczywiście to potwierdza tą naszą wiarę, to nasze podejście, nasze zrozumienie, czy bierzemy na poważnie nauczanie Pana Jezusa, potwierdzenie jego boskiej natury, a także czy bierzemy na poważnie to, że powinniśmy uzdrowić, uleczyć naszą duszę i iść z tym przesłaniem dalej. Jest to oczywiście bardzo trudne. Trochę dzisiaj skakałem po tych fragmentach. Mam nadzieję, że udało się uchwycić ten schemat, udało się uchwycić te główne myśli. I myślmy o tym w trakcie tych świąt, w trakcie tego czasu, oczekiwania na te święta, jak rzeczywiście to nauczanie Pana Jezusa, potwierdzenie Jego boskości oraz nawołanie do tego, żeby nieść uzdrowienie, nieść uwolnienie, na nas wpływa i czy rzeczywiście za tym podążamy. Amen.